Atomowe rozmowy.
Kłaniam się Państwu nisko, Sandra Soluk. Dziś w programie Atomowe Rozmowy trochę nietypowo, bo nie o energetyce stricte, a o energii, którą wytwarzają pewne bolidy, bolidy Formuły 1. Przy mikrofonie jest dziennikarz sportowy, ekspert Formuły 1, myślę, że śmiało mogę także powiedzieć fan tego sportu, Cezary Gutowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Z całą moją miłością do królowej motorsportów Formuły 1, to na pewno nie można powiedzieć o niej, że jest ekologiczna. Zużywa mnóstwo energii i to nie tylko tej w bolidzie, nie tylko paliwa, ale to jest naprawdę cały ogromny przemysł i to właśnie o tym dzisiaj chciałabym porozmawiać. Ile pali bolid Formuły 1?
To zależy, jak się go ustawi. Natomiast teraz jest taki przepis, który mówi, że na jeden wyścig powinien dostarczyć no tak naprawdę 95 kg paliwa.
95?
Kilogramów, tak. Wyścig w kilogramach oczywiście w Formule 1, no bo też liczy do masy samochodu, wiele łatwiej jest przygotować bolid, wtedy obliczyć. Czyli wyścig ma około 300 km i to też zależy od rodzaju toru, więc to będzie no, na tych 300 km będzie około 100 kg paliwa.
I jak rozumiem, to jest i tak ogromny sukces, bo bywało w Formule 1 i tak, że tego paliwa było ze 3-4 razy więcej na wyścig.
No 3-4 to może nie, ale tak gdzieś 150-160 kg spokojnie by mógł spalić więcej, natomiast no, taka była misja Formuły 1 od 2014 roku, jest nowa formuła silnikowa, już nie taka nowa, czyli bardzo zaawansowane systemy hybrydowe i jakby trend jest taki, żeby jeszcze więcej odzyskiwać energii, zamieniać na prąd i potem ten prąd oczywiście znowu na moc na torze.
Cały czas pamiętajmy o tym, że silniki w Formule 1 to są jedne z najbardziej, o ile nie najbardziej wydajne silniki na świecie. Ponad 50% paliwa jest przetwarzane na moc, na ciepło, jak w żadnym samochodzie, który dzisiaj jeździ po drodze. Ale Formuła 1 zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo tych progresów nadal jest nieekologiczna i że jeżeli to się nie zmieni, to kto wie, może i ten sport zostałby skasowany albo mocno ograniczony. Więc organizatorzy mają pewien plan, który nazywa się Net Zero 2030, czyli zerowa emisja węgla do tegoż roku. Na czym będzie polegała ta zmiana i czy w Formule 1 będą jeszcze jakieś emocje?
Będą emocje. Zmiana ma polegać na tym, że Formuła 1 ma być neutralna karbonowo, co nie znaczy, że ma nie wydzielać dwutlenku węgla, bo to de facto jest niemożliwe. Nawet biologicznie, ale może w to nie będziemy wchodzić. W związku z tym no, robi się wszelkiego rodzaju ruchy, niektóre wątpliwe, dlatego że tak naprawdę zagrażają bezpieczeństwu kierowców niektóre pomysły, żeby faktycznie to wyszło na zero. Jeśli chodzi o spalanie paliwa w bolidach, ono jest absolutnie szczątkowe i znikome, tak samo jak w ogólnej ekologii. Mówi nam się, że samochody jeżdżące po drogach bardzo dużo wydzielają dwutlenku węgla. Prawda jest taka, że jest to absolutnie znikoma ilość w porównaniu z tym, co robi przemysł i przede wszystkim cargo i transport. I to jest problem generalnie Formuły 1. O wiele więcej tego dwutlenku węgla się wydziela właśnie poprzez fakt, że zespoły muszą się poruszać, muszą przemieszczać sprzęt z miejsca na miejsce po całym globie, czasami też statkami, które oczywiście też bardzo zanieczyszczają powietrze. No i oczywiście cały personel, który jeździ na te wyścigi, także my dziennikarze czy fani, którzy jeżdżą na wyścigi, my wszyscy sprawiamy, że w powietrzu znajduje się więcej dwutlenku węgla i to jest tak naprawdę największy, najtrudniejszy cel, jeśli chodzi o to, ile wydzielają bolidy Formuły 1, to jest absolutnie totalnie znikomy procent tego, co wydziela Formuła 1.
No właśnie, bo z Bahrajnu do Meksyku, do Arabii Saudyjskiej, Włochy, Holandia i tak krążą te bolidy w kółko. Czyli na tym właśnie chce się skupiać FIA i inżynierowie, żeby ograniczyć ilość dwutlenku węgla wydzielaną podczas transportu, czyli co, zastąpić te wszystkie ciężarówki, którymi wozi się chociażby opony? Przecież się nie da.
Nie no, wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, żeby jakoś to zrównoważyć, czyli że to, co musi być wydzielone do powietrza, no bo póki co po prostu potrzebujemy paliw i przez długi czas przejść będziemy, musi zostać jakoś zrównoważone, typu na przykład, nie wiem, poprzez sianie drzew, dajmy na to, czy inne inicjatywy. Po prostu, natomiast no te takie kwestie, jeśli chodzi o bolidy, to są symboliczne, no bo chodzi o to, żeby wprowadzić na przykład paliwa syntetyczne, które nie będą ze źródeł odnawialnych i które mają właśnie emitować jak najmniej zanieczyszczeń. Albo ostatnie próby z oponami, jakieś pomysły, które są moim zdaniem takie mniej trafione, typu zakaz używania tak zwanych kocy grzewczych. Formuła 1 podgrzewa się opony do odpowiedniej temperatury, żeby mogły bolidy na tym jeździć. Niedogrzane opony są po prostu bardzo twarde i są bardzo niebezpieczne. Natomiast no, Formuła 1 idzie w tym kierunku, żeby właśnie ogrzewanie opon zakazać. To jest nie najlepszy pomysł, a mają jeszcze inne tutaj z oponami plany typu na przykład zmniejszenie liczby kompletów oponek, których będą używali kierowcy podczas weekendów wyścigowych, po to właśnie, żeby nie nosić, nie wozić na nadmiernej liczby opon, bo to oczywiście w cargo produkuje więcej dwutlenku węgla.
Jak się przyjrzymy tej liczbie opon, które są przywożone na każdy jeden wyścig, to naprawdę się zbiera. Ja mam tutaj takie statystyki. Pirelli, które jest dostawcą ogumienia, na każdy weekend dostarcza około 1800 sztuk opon. Jeden kierowca ma 13 kompletów opon typu slick, czyli takich gładkich, 4 komplety opon przejściowych, 3 komplety opon deszczowych, czyli razem 80 na jednego zawodnika. To jest po prostu ogrom, a tu jest, to jest tylko Formuła 1, a jeszcze jest Formuła 2, Formuła 3, więc cóż, może to ograniczenie liczby kompletów miałoby jakiś sens.
W Formule 2 i Formule 3 opon zużywa się mniej generalnie i także w innych kategoriach. No niby można iść w tym kierunku, natomiast to są jakieś takie szczątkowe, symboliczne zmiany, które nic nie wniosą na świecie. No to jest bardziej pod publiczkę. No największa zmiana musiałaby się stać generalnie w ogóle w transporcie ogólnym i wydaje mi się, że najbardziej to w morskim. Zresztą dużo się dzieje w tym kierunku akurat, żeby używać na przykład wodoru jako paliwa, jeśli chodzi o statki, bo one w zasadzie robią najwięcej brudu w powietrzu, jeśli chodzi o transport i w przemyśle. To są te jakby te czynniki, natomiast no, takie zmniejszanie liczby opon, czy na przykład rezygnacja z ich dogrzewania, co może być groźne dla kierowców.
Jakby to w ogóle wyglądało? To wtedy musieliby wyjeżdżać i całe kółko pewnie dogrzewać opony, zanim one zaczną jechać.
No po pierwsze musieliby zmienić opony. Kierowcy też mówią, polemizują. Sam Lewis Hamilton, czyli największy orędownik ekologii, mówi, że to jest jakiś absurd, dlatego że żeby dogrzać opony, to musieliby przez 2-3 okrążenia zużywać więcej paliwa na to. Czyli znowu do powietrza by szło więcej zanieczyszczeń z paliwa z tego powodu. Pirelli twierdzi, czyli producent opon, że oni będą w stanie zrobić opony, które będą się dogrzewały na przykład w kilka zakrętów, co moim zdaniem jest fizycznie niemożliwe. W sensie, że one muszą się dogrzać gdzieś do około 100 stopni Celsjusza i tam są jakieś marginesy, kiedy one działają właściwie. I nie sposób jest zrobić oponę, moim zdaniem, która będzie bezpieczna, kiedy jest w temperaturze powietrza typu, nie wiem, przynajmniej 15 stopni, jak jest chłodno, albo 20 czy 25 i była w stanie działać tak samo dobrze, kiedy się dogrzeje do 100 czy 110 stopni Celsjusza.
I tak samo długo, żeby to miało jakikolwiek sens.
Oczywiście, żeby jeszcze od tego utrzymała cykl życia opony. No nie, może się mylę, może sprawią jakby, że przyznam się do błędu. Natomiast akurat jeśli chodzi o temperatury opon, to przez lata był to problem właśnie kierowców Formuły 1, że opony miały bardzo wąskie okno. Tego, jak opony działały prawidłowo, nawet z kocami grzewczymi. To było po kilka stopni tylko. Jak były za ciepłe, to wtedy przestawały dobrze działać, się za szybko zużywały. Jak były zimne, to też jakby się szybko zużywały, źle działały i kierowca tracił prędkość. Więc jak był problem z rozstawieniem opon, które będą działały lepiej w oknie kilkunastu stopni Celsjusza, to co dopiero w oknie 100 stopni.
Mimo wszystko myślę sobie, że te liczby działają na wyobraźnię, bo jeżeli przeczytamy, że Pirelli 50 tysięcy sztuk opon do F1 rocznie produkuje, bo tu jeszcze testy wliczamy, no to myśli sobie kibic, że faktycznie zmiana dla środowiska jest. Może da się to jakoś inaczej załatwić, bo skoro opony są używane tylko na jeden wyścig, po każdym z nich jest utylizacja, może dałoby się na kilka wyścigów te niezużyte komplety opon.
Znaczy, teoretycznie te niezużyte komplety opon mogły być zużywane podczas kolejnych weekendów, natomiast też fakt jest taki, że guma ma to do siebie, że jest im jest świeższa, tym lepiej działa, więc jak się zastanawiałem nad tym, dlaczego w seriach juniorskich, gdzie się jeździ niby takimi samymi bolidami, kierowcy mogą mieć różne czasy okrążeń, duże różnice. Wynika między innymi z tego, że niektórzy kierowcy mają świeższe opony, nie wiedzieć czemu, a inni mają na przykład starsze opony. Więc to już jest czynnik, który wpływa na układ sił na torze, więc jakby w interesie wszystkich jest to, żeby wszyscy mieli opony, które mniej więcej w tym samym momencie zostały wyprodukowane. Jest w tym dużo niuansów, natomiast moim zdaniem, tak czy inaczej, kluczem do zrozumienia problemu jest zdanie sobie sprawy, że jakby wpływ tego, ile bolidy Formuły 1 zanieczyszczają powietrze, czy to poprzez spalanie paliwa, czy poprzez liczbę kompletów opon, jest absolutnie tak znikomy w skali problemu światowego, że w zasadzie jest to no, tak trochę moim zdaniem pod publiczkę, prawda? To ma niewiele wspólnego z prawdziwym problemem.
Czyli uważa pan, że albo zostawiamy sport, albo bawimy się w PR-owe działania?
To są działania stricte wizerunkowe i biorą się z tego, że Formułę 1 rządzą i posiadają ją tak naprawdę w tym momencie Amerykanie. To jest wszystko bardzo tak związane z trendami mocno światopoglądowymi, które teraz rządzą w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem oczywiście ta misja net zero, ona jest fajna i faktycznie Formuła 1 powinna też w tym względzie dawać przykład, natomiast no, nie wmawiać ludziom, że naprawimy świat, jeżeli bolidy będą zużywały mniej paliwa czy samochody, no bo to jakby bardzo znikoma jest ilość tych substancji widzianych przez cywilną motoryzację. Natomiast faktycznie na transporcie, czy właśnie misja taka, żeby ten dwutlenek węgla jakoś neutralizować poprzez inne działania, plus jeszcze trzeba dodać, nie wiem, czy pani słyszała, ale wyszło na to, że dzięki większej zawartości dwutlenku węgla w powietrza obszary dotąd, które były po prostu suche, zazieleniają się, dlatego że więcej dwutlenku tlenu w powietrzu sprawia, że rośliny tracą mniej wody, pochłaniając dwutlenek węgla. W ogóle już wchodzimy w jakieś takie tematy.
No to może wokół torów będzie bujna roślinność.
Nie wiem, czy to będzie taka koncentracja. Natomiast jeszcze raz, problem nie tkwi w bojdach formuły i w oponach. Problem tkwi tak naprawdę w ciężkim przemyśle i w ciężkim transporcie.
A wyobraża pan sobie, że Formuła 1 zostaje skasowana całkowicie ze względu na swój wpływ na środowisko? Mniejszy lub większy według pana, mniejszy albo jako kropla w morzu występujący, no ale PR-owo istniejący, no bo sama Formuła 1 o tym mówi.
Cóż, wszystko jest możliwe, natomiast myślę, że jest to zbyt duża machina, po pierwsze jako interes, tak, a ostatecznie nie szukujmy się, jakby te wszystkie ruchy proekologiczne, to one nie są zrobione dla dobra ludzkości, dla dobra człowieka, są to po prostu konkretne interesy konkretnych korporacji, które, tak, i lobbying w kierunku, który wcale nie jest tak ekologiczny, prawda, elektryfikacja samochodów wcale nie jest ekologiczna, tak, czy farmy wiatrowe, czy farmy słoneczne tak naprawdę są mniej ekologiczne, o wiele od elektrowni atomowych. To wszystko są jakby idee, które się rzuca nam, żeby załatwić swoje interesy. Więc moim zdaniem Formuła 1 jest za silna biznesowo, żeby można było ją w ten sposób wysiadać z rynku, mówiąc w skrócie. Mi się bardziej wydaje, że bardziej prawdopodobne jest, że będzie się ją atakował nawet nie tyle Formuła 1, ale rajdy, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, tak, bo rajdy są na drogach publicznych, zamkniętych, ale publicznych, i wydaje mi się, że tutaj może się bardziej uderzać w tę dyscyplinę sportu. Formuła 1 raczej nie wierzę, że zostanie wyeliminowana z tego równania, nawet dlatego, że ludzie sobie nie pozwolą. Są miliony fanów na całym świecie i wydaje mi się, że nie damy sobie wyrwać Formuły 1 z życia.
Chociaż poniekąd Europejczycy pewnie będą musieli się pogodzić z takim wyrwaniem małym, no bo Formuła 1 jest pełna sprzeczności. Z jednej strony mówi o tej ekologii i o wielkiej zmianie, ale z drugiej bardzo dużo decyzji jest właśnie stricte podyktowana biznesem, chociażby przesuwanie wyścigów na takie tory bogatsze, nazwijmy to w Arabii Saudyjskiej, w Ameryce.
Absolutnie, tylko o tym się mówi, jest to misja globalizacji Formuły 1, czyli sport, który jest z mistrzostwami świata, chciałby być reprezentowany na każdym kontynencie świata. Póki co się nie udaje jeszcze do Afryki, do RPA wrócić, żeby ta Formuła 1 mogła zaistnieć w takiej Afryce. I to jest ta główna idea, natomiast tam oczywiście też leżą pieniądze, tak, leży interes. Mamy teraz 4 wyścigi w krajach arabskich, przy czym w Katarze, który jest bardzo krytykowany, moim zdaniem na wyrost, w Bahrajnie, który też bardzo na wyrost, Arabia Saudyjska, to trochę bardziej rozumiem, że są pewne problemy z tym. I oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie, to są wszystko kraje, które płacą grube dziesiątki milionów dolarów za zorganizowanie każdego wyścigu. I te dziesiątki milionów dolarów od każdego zespołu, to globalnie jest około 1/3 ogólnych wpływów Formuły 1, które przekraczają 2 miliardy dolarów obroty Formuły 1, teraz chyba już nawet grubo, na rok. Więc 1/3 tego pochodzi od tego, co płacą tory za to, że mogą organizować wyścigi Formuły 1. Więc nie dziwi mnie taki trend, że trochę wychodzimy z Europy, której nie stać na płacenie takich pieniędzy Formuły 1 za robienie wyścigów i uderzanie w świat i mówienie o tym, że chcemy być sportem globalnym. A tak naprawdę jest to oczywiście jeden wielki interes. Jeszcze jedna rzecz. W Stanach Zjednoczonych będą 3 wyścigi. Teoretycznie w jednym kraju powinien być 1. A będą 3. To wszystko jest otwarcie na rynek Stanów, który teraz przeżywa boom Formuła 1 na tym rynku. Pierwszy raz się udało podbić Stany Zjednoczone od lat 50., kiedy ruszyły Mistrzostwa Świata. Więc tam też się przynosi ciężar Formuły 1 i nie tylko do krajów arabskich. I to jest oczywiście czysty interes dla wszystkich, bo to potem te część tych wpływów większość dzielą między siebie zespoły i z części tych wpływów opłacają kierowców. Więc to jest w interesie każdego Formuły 1.
A co na temat ekologii mówią sami kierowcy?
No oczywiście kierowcy albo nic nie mówią, albo mówią jednym frontem, oczywiście, że są za ekologią, co przynajmniej nie dziwi, tak? Wszyscy chcemy, żeby nasza planeta prosperowała jak najlepiej i chcemy, żeby jednak przyszłość dla naszych potomków była zabezpieczona. Pytanie tylko, na ile jakby informacje, którymi się nas karmi, są jakby zgodne z rzeczywistością, na ile te przewidywania w jakikolwiek sposób są do sprawdzenia i są prawdopodobne, prawda? Bo to się generalnie zamienia trochę takiej nie wiem, system zastraszania ludzi świata, tak jak się buduje totalitaryzmy, po to, żeby mieć jakiegoś wspólnego wroga, po to, żeby znowu siać własną agendę, walczyć o władzę i pieniądze. To tak wygląda. I w momencie, kiedy kierowcy tacy jak Sebastian Vettel bardzo się angażują, Sebastian Vettel był mistrz świata czterokrotny, który teraz odszedł, i obrażają gospodarze wyścigów jakby w imię tych idei, które wcale nie są takie jasne i wcale nie są takie sprawdzone, no to też trochę, moim zdaniem, jakby wychodzimy trochę za daleko, że w sensie, że być może służymy niekoniecznie, mając na jakby dobre serca i na względzie dobro planety, tak naprawdę sprzyjamy interesom ludzi, którzy tak naprawdę, których to nie obchodzi.
Niektórzy mówią, tak jak Sebastian Vettel, ale niektórzy też próbują działać. Lewis Hamilton myślę, że jest jedną w ogóle z najbardziej zaangażowanych społecznie osób w Formule 1 i on działał na rzecz chociażby tego, żeby usunąć plastikowe słomki czy kubki. Pan się przygląda padokom Formuły 1 od lat. Czy one się zmieniły?
Bardzo się zmieniły, ale to szczerze mówiąc nie bardzo chodzi o ekologię, nawet jeżeli ktoś tam od czasu do czasu wypuszcza, chyba w tym roku Alfa Romeo wypuściła przed sezonem, że się chwali, że już nie będą używali butelek plastikowych w ogóle, ale to nie pierwszy zespół i nie pierwszy taki komunikat. Padok się zmienił bardzo, ale ze względu na to, że jest o wiele więcej osób w padoku, głównie ze względu na wzrost zainteresowania Stanów Zjednoczonych, sprzedaje się więcej pakietów po prostu wejścia do padoku, a padok jest takim nerwosystemem całej Formuły 1, to jest epicentrum, tam po prostu przywilej jest tam móc przebywać, czyli na przykład być dziennikarzem.
Padok, czyli to miejsce, gdzie właściwie rozgrywa się cała akcja, gdzie przebywają kierowcy i całe zespoły, uściślimy.
Boidy są obok w garażu, ale z padoku wchodzi się do garażu, w padoku chodzą kierowcy, szefowie ekip i w zasadzie wszystkie kluczowe postaci Formuły 1 są w padoku, to jest takie najbardziej zamknięte, najtrudniej dostępne miejsce w Formule 1. Natomiast padok się zmienił też bardzo po COVID-zie, w tym sensie, że stał się trochę bardziej taki zamknięty. Znaczy otwarty na pieniądze, może to być więcej wejściówek, ale mniej taki gościnny, jeśli chodzi na przykład o nas, dziennikarzy, którzy byliśmy kiedyś traktowani, powiedzmy, bardziej z otwartymi ramionami przez zespoły, teraz to wszystko minęło, ale to bardziej są zmiany nie jeśli chodzi o ekologię, tylko jeśli chodzi o COVID, bo ostatecznie w padoku aż tyle tego dwutlenku węgla się nie produkuje. Powiedzmy, ten co produkuje, to my ludzie. Chyba oddychać nie przestaniemy, jak się wydaje.
Panie Cezary, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję też.
I cóż, miłego oglądania wyścigu życzę w takim razie.
Wzajemnie.
Nie pozostaje mi nic innego, jak państwa również zaprosić na wyścig Formuły 1, który już za chwilę o godzinie 18, a my słyszymy się ponownie o 17.10 za tydzień w niedzielę. Dziękuję państwu serdecznie. Sandra Soluk.
Atomowe rozmowy.